Teraz czas na zwiastowanie Bożego Słowa. Zapraszam brata Leszka.
Chwała Bogu, drodzy bracia i siostry. Chcę się dzisiaj z wami podzielić słowem, tematem, które naprawdę przez ostatnie dni jest bardzo mocno w moim sercu i chciałbym, żebyśmy otworzyli wszyscy list Jakuba, pierwszy rozdział. List Jakuba, pierwszy rozdział i przeczytamy od 21 do 25 wersetu. List Jakuba, pierwszy rozdział od 21 do 25 wersetu. Przeto odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości i przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was słowo, które może zbawić dusze wasze. A bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu. I przypatrzył się sobie i odszedł i zapomniał, jakim jest. Ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą. Ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. I drugie miejsce ze Słowa Bożego. Otwórzmy psalm pierwszy i przeczytamy pierwsze trzy wersety. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w zakonie Pana i zakon jego rozważa dniem i nocą. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie, a wszystko, co uczyni, poszczęści się. Chwała Bogu, drodzy bracia i siostry, za Jego wspaniałe słowo, które może do nas przemawiać. Chciałbym, kochani, dzisiaj mówić na ten temat, jak ważnym jest być wykonawcą Bożego Słowa i jak być wykonawcą Bożego Słowa. Bracia, siostry, żyjemy w czasach, gdzie jest bogactwo Bożego Słowa. Powiedziałbym, duże bogactwo Bożego Słowa. Głoszone jest Słowo Boże w wielu miejscach. Możemy je słyszeć przez internet, mamy w MP3-kach, możemy ściągać kazania. Także bogactwo dzisiaj jest bardzo duże Bożego Słowa. Możemy czytać, mamy dostęp do Biblii, nie jest nam to zabronione. Każdy z nas, myślę, że ma Boże Słowo, niejedno w domu, a więc możemy czytać, słuchać, ale jest pytanie, bracie, siostry, czy jesteśmy wykonawcami Słowa? Czy to Słowo w nas działa? Czy jesteśmy posłuszni temu Słowu? W zeszły weekend mieliśmy wielkie bogactwo Bożego Słowa. Myślę, że wielu z was, tak jak i ja, byliśmy bardzo ubłogosławieni. Słowo to, które słyszałem, było odpowiedzią na wiele moich pytań. Ale bracia, siostry, wróciliśmy wszyscy do domu. Nastał poniedziałek i następne dni. Wróciliśmy do swoich problemów, do swoich zadań. I jest pytanie, czy to słowo w nas działało? Czy w tym tygodniu pamiętaliśmy o tym słowie? Czy to słowo przemieniało nas, zmieniało nas? Bo jak możemy poznać, bracia, siostry, że jesteśmy wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami? Po tym, że Boże Słowo działa. Jeśli jesteśmy wykonawcami słowa, bracia, siostry, słowo nas przemienia. Słowo nas zmienia. I to widać w naszym życiu. Może nie widać tego w Kościele, bo tutaj zawsze jesteśmy tacy, jak powinniśmy być. Ale ma to kto widzieć? Mają to widzieć nasi najbliżsi. Ci, którzy z nami codziennie przebywają. Oni mają widzieć zmianę w naszym życiu. Oni mają widzieć owoce ducha w naszym życiu. Nieważne, jak długo idziemy za Bogiem, jeśli jesteśmy wykonawcami słowa, wzrastamy, ciągle jesteśmy bardziej podobni do Chrystusa. I nasza rodzina, nasi najbliżsi, może współpracownicy w pracy, muszą to widzieć, muszą to zobaczyć. Bracia, siostry, to jest bardzo ważne dla naszego życia. Żyjemy w bardzo trudnych czasach. Myślę, że zaczynamy sobie wszyscy z tego bardzo zdawać sprawę. Jeśli patrzymy wokół siebie na znaki, które są, które możemy widzieć, możemy poznać, jak bardzo poważnych czasach żyjemy. I myślę, że w tych czasach Bóg w szczególny sposób mówi do swojego Kościoła. Kiedy w zeszłym tygodniu, po południu w niedzielę, byliśmy u mojego brata, który jest ze zboru z Ustronia, tam zostało przekazane telefonicznie widzenie, które miała pewna siostra w Niemczech. Nie był to sen, ale było to widzenie. Ona widziała, że był człowiek, który w ręce miał stoper, w jednej ręce stoper, a w drugiej ręce taśmę mierniczą. I coś mierzył. Widziała tylko, że to, co mierzy, jest bardzo krótkie. I pyta tego człowieka, co robisz? A on jej odpowiada, odmierzam czas łaski. I pyta go po raz drugi, co robisz? I on jej to powtarza. Odmierzam czas łaski. Nie widziała ile, ale widziała, że jest to bardzo krótko. I potem w widzeniu została przeniesiona do bardzo dużego portu, gdzie stało wiele statków zacumowanych. Na tych statkach byli ludzie, którzy mieli ze sobą bardzo dobry czas. Bawili się, ucztowali, a na brzegach tego ogromnego portu stały bardzo duże silosy. I słyszała głos. Na tych statkach to jest mój kościół, który się bawi. Ale nikt z nich nie korzysta z silosów łaski. Bo to są silosy łaski przeznaczone dla nich. Ale nikt z nich nie korzysta. Bracie, siostro, musimy dać sobie odpowiedź na to pytanie. Gdzie jesteś dzisiaj? Gdzie jesteśmy? Czy bawimy się na statkach? Czy mamy dobry czas? Czy korzystamy z silosów łaski? Czas, który ten człowiek, Boży posłaniec, odmierzał, był krótki. Jest jeszcze krótki czas, kiedy możemy brać z silosów łaski, z Bożych spichlerzy łaski. Krótki czas. Nie możemy być tymi, którzy się bawią, bo ten czas się skończy i wtedy już nie będzie można brać. Pan Jezus powiedział przypowieść o 10 pannach. o 5 mądrych i 5 głupich. Bracia, siostry, w życiu tych panien był taki czas, kiedy mogły gromadzić olej. Kiedy mogły poddawać prasie oliwki i gromadzić olej. Gromadzić olej w lampach i w naczyniach. Ale ten czas się skończył. Było powiedziane, wyjdźcie na spotkanie oblubieńca. One wyszły i czas gromadzenia oleju się skończył, bracie, siostry. Ale potem oblubieniec nie przyszedł od razu. Potem nastała noc. Potem nastała ciemna noc. Trudny czas. Był to czas, w którym te panny nie mogły już gromadzić oleju. I o północy, w tej największej ciemności, rozległ się krzyk: oblubieniec idzie. Był to czas, w którym nie mogły gromadzić oleju, a także nie mogły go pożyczać jedne drugim. Bracia, siostry, żyjemy w czasie, w którym jeszcze można gromadzić olej. Jak długo? Nie wiemy. Ale jeszcze jest czas, w którym możemy gromadzić olej. Czy może jesteśmy zbyt zajęci, żebyśmy to robili? Bracia, siostry, nadchodzi taki czas, kiedy nie będziemy mogli już gromadzić oleju. Jeśli słuchaliśmy przesłania tydzień temu, wśród wielu rzeczy, które brat Denis tutaj powiedział, powiedział także takie słowa, że nadchodzą trudne czasy i musimy się czegoś nauczyć, aby przetrwać te czasy. Bracia, siostry, nie musimy o czymś usłyszeć, czegoś posłuchać. Musimy się czegoś nauczyć. I musimy się nauczyć teraz, bracia, siostry, teraz, aby przetrwać potem. Dlatego tak ważne jest pytanie, co robimy? Czy gromadzimy olej? Czy korzystamy ze spichlerzów łaski? Czy uczymy się czegoś od Boga? Tylko ten, kto wykonuje Boże Słowo, tylko ten, który pozwala, aby Boże Słowo przemieniało jego życie, tylko ten gromadzi, tylko ten korzysta z łaski. Bracia, siostry, nie zgromadzimy w jeden dzień. Nie zgromadzimy w jeden tydzień, bracia, siostry. Jeśli ktoś nawróci się w tych ostatnich czasach i będzie miał zbyt mało czasu, to Bóg go przeprowadzi. Bracia, siostry, ale Bóg powiedział do zboru, do anioła zboru w Filadelfii, ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i ja zachowam cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na ten świat, aby doświadczyć mieszkańców ziemi. Godzina próby przychodzi na cały świat, bracia, siostry. I jeśli my będziemy posłuszni, jeśli my zachowamy Jego Słowo, wtedy Bóg zachowa nas. Bóg wie, co robimy i jak traktujemy Jego Słowo. Bo On do anioła zboru w Sardes napisał, przyjdę do ciebie jak złodziej i nie wiesz, o której godzinie cię zaskoczę. Czy to jest w sercu Boga, aby przyjść i zaskoczyć jak złodziej? Nie. Ale On zaskoczy tych, którzy zlekceważą Jego Słowo. Ponieważ zachowałeś moje słowo, ponieważ zachowałeś mój nakaz, dlatego i ja zachowam cię w godzinie próby, tak mówi do nas Bóg. Bracia, siostry, jest czas i dlatego musimy się zastanowić nad tym, odpowiedzieć na tak ważne pytanie, czy jestem wykonawcą Jego Słowa. Co robię z Jego Słowem? Co zrobię z tym Słowem, które słyszę dzisiaj? Czy jestem Mu posłuszny? Czy pozwalam, aby Jego Słowo mogło zmieniać, kształtować moje życie? I dlatego tak ważne pytanie. Musimy sobie dzisiaj dać odpowiedź i musimy się nad tym zastanowić. Bracia, siostry, widzieliśmy dwie postawy ludzi. Jest ten, który wykonuje i jest ten, który słucha. Wykonawca, mówi Biblia, wydaje owoc we właściwym czasie. Jaki to jest, bracia, siostry, właściwy czas, kiedy mamy wydawać owoc? Pan Jezus przyszedł do drzewa figowego, popatrzył na niego, zobaczył tylko liście, nie znalazł na nim owocu i przeklął drzewo figowe. Ale Biblia mówi, że nie był to czas rodzenia fig. Nie był to czas, w którym to drzewo miało owocować. Bracie, siostry, dla mnie jest to bardzo wielkie przesłanie. Właściwy czas na wydawanie owocu jest wtedy, kiedy Jezus przyjdzie i będzie oczekiwał owocu z naszego życia. Czy warunki będą dogodne, czy niedogodne? Czy warunki będą sprzyjające, czy niesprzyjające? Jeśli Jezus przyjdzie i będzie oczekiwał od nas owocu, powinniśmy go wydawać. Ten, który wykonuje Boże Słowo, wydaje owoc we właściwym czasie. I dalej Biblia mówi, którego liść nie więdnie. Może być na zewnątrz zima. Mogą być bardzo trudne warunki. Może być jesień, gdzie wszystkie liście padają. Ale ten, który jest wykonawcą Bożego Słowa, jego liść nie więdnie. Jego życie nie jest jak sinusoida, raz u góry, raz w dole. Ale jest to życie, które ciągle pnie się za Bogiem. Jego liść nie więdnie. I ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. A słuchacz? Słuchacz przyszedł do lustra Bożego Słowa i mówi Boże Słowo, że on się przygląda. Nawet się przypatrzył. Być może się dobrze przypatrzył. Zobaczył, że coś jest złego, że coś jest nie tak na jego wyglądzie. Ale Biblia mówi, przypatrzył się sobie i odszedł. I odszedł. Jeśli słyszysz Boże Słowo, jeśli Boże Słowo do ciebie przemawia, bracie, siostro, nie możesz odejść bez zrobienia czegoś. Bo jeśli odejdziesz, to zapomnisz, jakim jesteś. Popatrzył na siebie i być może pomyślał, a jakoś będzie, nie jest tak źle. Zlekceważył i oszukał samego siebie. Oszukał samego siebie. Pan Jezus powiedział, że jest dwóch budowniczych. Bracia, siostry, każdy z nas, który tu jesteśmy na tej sali i słuchamy tego przesłania, jest budowniczym. I każdy z nas buduje. Jeden z nas buduje na piasku, oby nikt, a inni budują na skalę, oby wszyscy. I bracia, siostry, znamy tą przypowieść. Ja się zastanawiałem, czy ten, który budował na piasku, czy on założył z góry już, że jego dom i tak zostanie zniszczony? Myślę, że nie. On zignorował pewne zasady. Może nie całkiem ich znał, ale nie zrobił nic, aby ich poznać. Może wiedział, jak należy budować, ale był zbyt leniwy, nie chciało mu się i zbudował dom w łatwiejszy sposób, na piasku. Ale przyszła burza i zniszczyła wszystko. Przychodzimy przed Boże Słowo. Słuchamy Bożego Słowa. Słuchamy Bożego przesłania. Jesteśmy naładowani. Jesteśmy pełni poznania. Jesteśmy pełni postanowień. Pełni wizji, pełni chęci do zmiany. Pełni sił nowych, nowego zapału. Ale wracamy do domu. Wracamy do codzienności. Do naszych codziennych obowiązków. I nadchodzi burza. Zaczyna padać deszcz. Wzbierają wody. Zaczyna wiać wiatr. I uderzają na nasz dom. Mieliśmy oczekiwać Pana. A nagle w naszym życiu pojawi się zniecierpliwienie. Pojawiają się niewłaściwe pytania. Mieliśmy być pełni pokoju. A w naszym życiu jest niepokój i lęk. Mieliśmy być pełni radości, a co widzimy? Widzimy smutek. Mieliśmy być pełni wiary, a widzimy niewiarę, widzimy zwątpienie. Mieliśmy być pełni charakteru Jezusa, łagodni, opanowani. A w naszym życiu pojawia się gniew, pojawia się złość, pojawia się zdenerwowanie. Mieliśmy być pełni zapału dla Niego, do pracy dla Niego. A pojawia się zniechęcenie, rezygnacja. Tak piękny dom był zbudowany, miało być inaczej i wszystko się zwaliło. Bóg dopuszcza niekiedy na nasze życie burzę, po to, abyśmy zobaczyli, na czym tak naprawdę budujemy, bracia, siostry. Jeśli Bóg widzi, że budujemy na piasku, On z łaski swojej nam to rozwali i pozwoli nam jeszcze raz budować na czymś innym, na skalę, która jest On sam. Ta przypowieść Jezusa, bracia, siostry, ma dla mnie ogromne przesłanie. Jeśli chcesz budować na skalę, bracia, siostro, musisz zapłacić cenę. Musisz zapłacić cenę. Budować na piasku jest łatwo. Budować na piasku, to kopać w piasku, myślę, że nieraz kopaliśmy w piasku na plaży. To jest łatwe, nie trzeba żadnego wysiłku. Ale dokopać się do skały. Ile piasku w naszym życiu każdy musi odrzucić, a żeby dokopać się do skały, Bóg jedyny wie. Dokopać się do skały i później trzeba się wkopać w tą skałę, zespolić naszą budowlę ze skałą, a to już jest trudne. To już jest pewna cena. To już jest pewna cena pewnego trudu, może wielu modlitw, może postu, może łez. Ale jeśli chcemy budować, bracia, siostry, na skalę, musimy to zrobić. Musimy zapłacić tą cenę. Jak być wykonawcą Bożego Słowa? Jak być wykonawcą Bożego Słowa? Aby być wykonawcą Bożego Słowa, bracia, siostry, musimy zrobić trzy rzeczy. Po pierwsze, musimy mieć właściwą motywację. Po drugie, musimy przyjąć właściwą postawę. I po trzecie, musimy podejmować właściwe kroki. A więc pierwsze, musimy mieć właściwą motywację. Dlaczego słuchamy Bożego Słowa? Dlaczego chcemy Go wykonywać? Czy dlatego, że tak wypada? Chodziliśmy do szkółki niedzielnej, teraz chodzimy do zboru, mamy rodziców wierzących i po prostu tak trzeba. Chcemy żyć moralnie, a więc trzeba wykonywać Boże Słowo. A może boimy się sądu i kary i trzeba wykonywać Boże Słowo. Jeśli mamy takie motywacje, może przyjść zniechęcenie i w końcu rezygnacja. Jedyną motywacją, która pozwoli nam przetrwać wszystko, która nam pozwoli przetrwać każde zniechęcenie, jest, bracia, siostry, tylko i wyłącznie miłość do Jezusa Chrystusa. Miłość do Niego. Robimy coś, dlatego że On nas umiłował i my miłujemy Jego i robimy dla Niego. Dla Niego. Tylko wtedy, kiedy nasze serce jest przepełnione miłością, nie będziemy zniechęceni. Miłujemy Go, bo On nas umiłował. Apostoł Paweł mówi, dążę, aby zdobyć, biegnę, aby pochwycić, dążę, aby zdobyć. Dlaczego? Ponieważ sam zostałem zdobyty przez Jezusa. Miłość za miłość. Ponieważ On nas tak bardzo umiłował, miłością, której nawet sami w stanie nie jesteśmy pojąć, dlatego my miłujemy Jego. I dał nam Ducha Świętego. Pismo mówi, że miłość Boża jest rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego, który jest nam dany. Mamy Ducha mocy i miłości. I ten Duch chce rozlewać Jego miłość w naszych sercach. I kiedy, bracia, siostry, będziemy przepełnieni Jego miłością, wtedy będziemy w stanie zapłacić każdą cenę. Nie wiesz, bracie, siostro, i ja nie wiem, ile trzeba wykopać, ile trudu, modlitw, postu nas czeka, abyśmy tak naprawdę byli wykonawcami Bożego Słowa. Ale jeśli czynimy to dla Chrystusa, dla Niego, zrobimy to na pewno. Po to, żeby się Jemu podobać. Właściwa motywacja, jedyna motywacja, miłość do Jezusa. I dalej Biblia mówi, musimy przyjąć właściwą postawę. W tym słowie, któreśmy czytali, było napisane, przeto odrzućcie wszelki brud. Odrzućcie wszelki brud. Pierwsza postawa, jaką musimy przyjąć, bracia, siostry, to gotowość do zerwania ze światem. Odrzucić wszelki brud. Aby być wykonawcą Bożego Słowa, bracia, siostry, musimy być gotowi do tego, aby całkowicie zerwać ze światem, zerwać z pożądliwością ciała, z pożądliwością oczu i z pychą życia. Apostoł Paweł mówi, nie upodabniajcie się do tego świata. I to jest warunek, ale potem mówi, przemieńcie się przez odnowienie waszego umysłu, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest miłe, dobre i doskonałe. Bracia, siostry, jeśli nie zerwiemy ze światem, powiem, nie jesteśmy w stanie rozróżniać Bożej woli. Jeśli całkowicie nie zerwiemy ze światem, nie jesteśmy w stanie zrozumieć Jego słowa. Nie ma na to szans i tak samo nie jesteśmy w stanie być wykonawcami Jego słowa. Bracia, siostry, my wiemy, każdy z nas, nie jestem od tego, aby nas przekonywać, Duch Święty, co nas jeszcze wiąże z tym światem. My sami wiemy, jeśli mamy trudności w tym, aby w odpowiednim czasie nacisnąć pewien guzik, który wyłącza nasz telewizor, to może musimy go wyrzucić z naszego domu. Jeśli nie mamy mocy na to, aby w odpowiednim czasie wyłączyć komputer, czy nie wchodzić na pewne strony, to musimy odłączyć, zdjąć to. Jeśli nie mamy siły na pewne rzeczy, to musimy ich po prostu z naszego życia wyrzucić. Musimy odciąć wszystko to, co nas wiąże z tym światem. Może być wiele innych rzeczy, o których tu nawet nie wspomniałem, bracia i siostry, ale pierwszą postawą, jeśli chcemy być wykonawcą Bożego Słowa, musimy odrzucić wszelki brud, czyli zerwać, być gotowi do zerwania ze światem. Potem Biblia mówi, odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości. Zastanawiałem się nad tym, co to jest ten nadmiar złości. I wtedy zacząłem czytać inne tłumaczenia Biblii. I chodzi tu o to, że to jest powiedziane i odrzućcie wszystko, co złe, a w innym tłumaczeniu jest napisane, odrzućcie nieposłuszeństwo. A więc, abyśmy mogli być wykonawcami Bożego Słowa, bracia, siostry, musimy przyjąć postawę posłuszeństwa. Musimy przyjść przed Boże Słowo z czystym sercem i z czystym sumieniem. A więc, kiedy przychodzimy pod Boże Słowo, chcemy być Jego wykonawcy, to pierwszą rzeczą, jaką musimy zrobić, musimy Boga prosić o oczyszczenie Jego najświętszą krwią naszych serc i o oczyszczenie naszych umysłów i naszych myśli. To jest pierwsza rzecz. Drugą rzeczką, którą musimy zrobić, to musimy zrobić to, co wiemy już i do czego nas Bóg powołuje, a co potrafimy zrobić. Są rzeczy w naszym życiu, co my wiemy, co powinniśmy zrobić. Jeśli Bóg nas o tym przekonuje, jeśli to wiemy ze Słowa Bożego, musimy to zrobić. Musimy przyjąć postawę posłuszeństwa. A potem możemy przyjść przed Boga i powiedzieć, mów do mnie, jestem gotowy słuchać i jestem gotowy być Ci posłuszny. Psalmista, który pisał psalm pierwszy, mówi, błogosławiony człowiek, szczęśliwy człowiek i wymienia pierwszą rzecz, który nie idzie za radą bezbożnych. Myślimy zaraz, kiedy czytamy ten pierwszy werset psalmu pierwszego, że to odnosi się do ludzi niewierzących, ale ja myślę, że to odnosi się do nas, bracia, siostry. Jakich rad słuchamy? Możemy słuchać tylko tych rad, które pochodzą z Bożego Słowa i z Bożego serca. Dzisiaj jesteśmy zasypywani różnymi radami. Przez ludzi, przez środki masowego przekazu, przez książki, przez wiele, wiele różnych rzeczy. Pełno rad, pełno doradców. I to wkrada się do naszych serc, wkrada się do naszej świadomości. Ale czego tak naprawdę słuchamy? Za jakimi radami idziemy? Czy idziemy za tym, który nazwał siebie, że jest cudownym doradcą? Czy Jego rad słuchamy? Czy zwracamy się do Niego o mądrość? Czy Jego prosimy o radę, abyśmy mogli wiedzieć, jak mamy postępować? A więc pierwsza rzecz, którą musimy zrobić, iść za właściwą radą. Nie iść za radami, które nie pochodzą z Bożego serca. I drugie, co psalmista mówi, nie stoi na drodze grzeszników. Inne tłumaczenie mówi, nie wchodzi, nawet tam nie wchodzi. Jest jedna, jedyna droga, którą jest Chrystus, ta wąska droga, która prowadzi do życia wiecznego. Ale obok tej drogi są różne inne drogi i można zbłądzić. Nie wiem, bracia, siostry, ktoś z was, ale myślę, że starsi ludzie, bracia, siostry, czytaliście książkę, którą też gorąco polecam. To jest książka już z mojej młodości, może nie wszyscy ją czytali, Wędrówka pielgrzyma Buniana. Tam jest opisane takie niesamowite przeżycie tego chrześcijanina i jego towarzysza, który nazywał się Ufny. Oni byli w pewnym miejscu wielkiego Bożego błogosławieństwa. Szli nad rzeką życia, po bokach tej rzeki rosły drzewa, których owoc był dla ich pokrzepienia, a liście były dla ich uzdrowienia. Był to czas, gdzie były Boże łąki, gdzie mogli odpocząć, gdzie mogli się nasycić, gdzie mogli się pokrzepić, gdzie mogli uzdrowić wszystko, co było zmęczone, zranione. I po tym czasie takiego wielkiego odpoczynku poszli dalej. Ale droga stała się bardzo trudna. Kamienista, wyboista, zaczęła prowadzić do góry i byli bardzo zmęczeni. I wtedy ten chrześcijanin zauważył, że obok tej drogi, którą oni idą, jest druga droga, bardzo wygodna, na której rośnie trawa, nie tak stroma. I mówi, przejdźmy na nią, jest bardzo wygodna. I patrzą, jak daleko okiem sięgnąć, te dwie drogi były równolegle, zupełnie równolegle. I mówią, jak będzie się oddalać ta droga, przejdziemy z powrotem. I przeszli, ale to był ich błąd. Było za późno. Znaleźli się w zamku rozpaczy, w zamku zwątpienia, pod władami olbrzyma rozpacz. Bracia, siostry, kiedy jest nam trudno, kiedy może idziemy drogą, która się pnie do góry, może zaczyna być wyboista, kiedy mamy różne doświadczenia, różne trudności w życiu, wtedy szatan pokazuje nam inne drogi, drogi łatwiejsze. One wydają się takie same, zupełnie równolegle, biegnące w tym samym kierunku. Ale Biblia mówi, nie wchodź na tą drogę. Idź tą drogą, którą jest Jezus Chrystus. Nie wchodź, nawet na niej nie stój, bo zaczniesz nią iść i może być za późno. I trzecią rzecz, którą mówi tutaj psalmista, nie zasiada w gronie szyderców. Nie siedzi tam, gdzie naśmiewają się z Bożego Słowa. Nie siedzi tam, gdzie naśmiewają się z zasad, które powiedział Bóg. Nie siedzi tam, gdzie naśmiewają się z Bożych sług, z tych, którzy chcą służyć Bogu. Bracia, siostry, niektóre filmy, niektóre programy multimedialne swoją treścią w sposób pośredni, bezpośredni lub pośredni, może w taki delikatny, naśmiewają się, poniżają, dyskredytują Boże wartości, Boże zasady życia. Może się wam to wydawać radykalne, ale ja chcę to powiedzieć. Jeśli siedzimy i oglądamy to, siedzimy w gronie szyderców. Możesz siedzieć w gronie szyderców, możesz się nie śmiać. Możesz nawet próbować zatykać uszy. Możesz nie chcieć słuchać, ale masz tam nie siedzieć. Nie zasiada w gronie szyderców. Lot był człowiekiem sprawiedliwym i Biblia mówi, że trapił swoją sprawiedliwą duszę z powodu grzechów Sodomy. Ale on tam siedział, bracie, siostry. On był w bramie tego miasta. On nie wyszedł. Co z tego, że trapił swoją duszę? Co z tego, że mu tam było źle? On tam miał stąd wyjść, ale nie wyszedł. I jaki był jego koniec? Stracił wszystko. Stracił swoją własną żonę. I przez kazirodczy związek dał początek pogańskim narodom. Bo na czas nie opuścił tego grona szyderców. Bracia, siostry, czy jesteśmy we właściwym miejscu? Czyich rad słuchamy? na jakiej drodze dzisiaj jesteśmy, w jakim gronie dzisiaj siedzimy. Jeśli chcemy wykonywać Boże Słowo, musimy sobie odpowiedzieć na to pytanie i musimy sprawdzić nasze życie. A jeśli coś jest niewłaściwego, musimy coś zrobić. W liście do Hebrajczyków jest napisane: dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie waszych serc. Bracia i siostry, jeśli w naszym życiu jest jakiś pozostawiony grzech, jakikolwiek, Boże Słowo w naszym życiu nie będzie działać. Nie jesteśmy w stanie być wykonawcami Bożego Słowa. Jeśli słyszymy Boży głos, który do nas przemawia, musimy coś zrobić. Nie możemy zatwardzać swoich serc. Słyszymy działanie Ducha Świętego, ale udajemy, że nie słyszymy. Nie chcemy wykonać, zatwardzamy swoje serca. Albo mówimy: nie, Bóg tak nie mówi. To nie mówi Bóg, to jest zbyt radykalne. Bóg tak nie chce. Bóg ma co innego na myśli. Bóg co innego mówi. To trzeba inaczej zrozumieć. Albo mówimy: nie, Bóg do mnie nie mówi. On mówi do kogoś innego, ale to słowo nie jest dla mnie dzisiaj. I zatwardzamy swoje serce. A może był czas, bracia, siostry, w naszym życiu, że Bóg do nas mówił, ale zagłuszyliśmy ten głos i przestał mówić. Już go nie słyszymy. Musimy coś zrobić. Nie możemy zatwardzać swoich serc. Musimy mieć, bracia, siostry, postawę posłuszeństwa. Jeśli nie jesteśmy gotowi do tego, aby być Bogu posłuszni, nie możemy być wykonawcami Jego słowa. I trzecia postawa, którą musimy przyjąć. Boże Słowo mówi: przyjmijcie z łagodnością. A inne tłumaczenie podaje tutaj: poddajcie się z całą uległością. Czyli poddajcie się z pokorą działaniu Bożego Słowa. Jeśli przyjęliśmy postawę gotowości odrzucenia, zerwania z tym światem, jeśli przyjęliśmy postawę posłuszeństwa, musimy teraz przyjąć postawę pokory. Bracia, siostry, postawa pokory to postawa modlitwy. Boże, nie jestem sam w stanie być wykonawcą Twojego słowa. Potrzebuję Twojej łaski i potrzebuję działania Twojego ducha. A więc postawa pokory to wtedy, kiedy my sami wiemy, że sami nie jesteśmy w stanie niczego zrobić, ale przychodzimy do Boga i prosimy o działanie Jego łaski i prosimy o działanie Jego Ducha Świętego. Oczekiwanie na Jego moc, oczekiwanie na działanie Ducha Świętego, to jest postawa. A więc trzy postawy: gotowość zerwania ze światem, gotowość do posłuszeństwa i postawa pokory. I potem powinniśmy wykonywać właściwe kroki. I te właściwe kroki opisane są w 25 wersecie listu Jakuba. I mówi tutaj Boże Słowo: ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim. Dwa kroki. Wejrzeć, pierwszy krok, i trwać, drugi krok. A więc wejrzeć. I Biblia mówi: wejrzeć w co? Wejrzeć w doskonały zakon wolności. Bracia, siostry, zakon, to słowo mówi nam, że są Boże przykazania. Że są Boże przykazania, które pochodzą z serca Boga i żadne z tych przykazań nie straciło swojej ważności ani swojej aktualności. Tak wiele przykazań jest także w Nowym Testamencie. A więc są przykazania, któreśmy powinni wykonywać, które są jakby zadaniem dla nas. Ale jest to zakon wolności. Od czego wolności? Od czego ten zakon nas uwalnia? Ten zakon nas uwalnia od ulegania pokusom, uwalnia nas od ulegania pożądliwościom ciała. Ten zakon uwalnia nas do tego, abyśmy mogli być wykonawcą Jego słowa. W jaki sposób nas uwalnia? Przez prawdę. Pan Jezus powiedział: jeśli wytrwacie w moim słowie, wtedy staniecie się prawdziwymi moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Ta prawda was wyzwoli. Prawda o mnie, o Bogu, kim On jest, jak wielkim jest i jak wielką ma moc. I prawda o nas, kim jesteśmy bez Jezusa i kim jesteśmy w Jezusie. Ta prawda nas wyzwoli. Dlaczego nas ma moc ta prawda wyzwolić? Bo Pan Jezus powiedział, litera zabija, ciało nic nie pomaga, duch ożywia. Słowa, które do was mówię, mówił Jezus, są duchem i życiem. I to słowo, które czytamy, jest duchem i życiem. Pan Jezus powiedział, przyjdzie duch prawdy, pośle go do was z serc. Ale gdy przyjdzie ten duch prawdy, to właśnie On wprowadzi was we wszelką prawdę. Przypomni wam wszystko, nauczy was wszystkiego. Zakon wolności, który jest duchem i życiem. Doskonały zakon wolności, bracia, siostry, Słowo Boże ma moc. Samo Słowo w sobie ma moc. Jest to to samo Słowo twórcze, przez które Bóg stworzył ten wszechświat. I to Słowo ma moc. Ma moc, aby nas zmieniać, abyśmy mogli być Jego wykonawcami. Tylko jest pytanie, czy my Mu na to pozwolimy. W liście do Hebrajczyków czytamy, Słowo Boże jest żywe. Jest żywe, ono żyje i dalej jest skuteczne. Skuteczne w naszym życiu, aby nas zmieniać, bo ono jest ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny i ono jest zdolne, aby przeniknąć najgłębiej do rozdzielenia duszy i ducha, do rozdzielenia stawów i szpiku i zdolne jest osądzić najskrytsze zamiary, osądzić myśli i pragnienia ludzkie. Boże Słowo jest żywe, Boży Zakon jest doskonały i ma moc, aby zmieniać nasze życie. Tylko my musimy coś zrobić, aby Bóg mógł to uczynić w naszym życiu. Musimy wejrzeć w doskonały Zakon Wolności. Musimy wejrzeć po pierwsze z wiarą, bracia, siostry. Słuchałem pewnego kazania, w którym kaznodzieja przedtem nim zaczął, kazał słuchaczom, wziąć do swoich rąk Biblię, podnieść do góry i powiedzieć, wierzę wszystko, co w tej Biblii jest napisane i jest ona Bożym Słowem. Ja może tego na początku nie zrobiłem, bracia, siostry, ale myślę, że to jest tak ważne, ażeby wtedy, kiedy bierzemy to święte Słowo do swoich rąk, żebyśmy wiedzieli, że to Słowo jest Słowem żywym i wierzymy we wszystko, co w niej jest napisane. Czytamy w liście do Hebrajczyków o narodzie izraelskim. Dla nich też była obietnica, bracia, siostry. Cały naród izraelski, wszyscy, którzy wyszli z Egiptu, wszyscy mieli prawo i możliwość wejść do ziemi obiecanej. Wszyscy, ale weszło tylko dwóch. Dla nich wszystkich była obietnica, ale dlaczego nie weszli? Im Słowo Boże, obietnica, która im była dana, nie przydało się na nic. Dlaczego? Bo nie wierzyli. A więc najpierw musimy wejrzeć z wiarą. Kiedy będziemy wglądać z wiarą, to Słowo nadal będzie rozbudzać w nas wiarę. Po drugie, musimy wejrzeć, bracia, siostry, wejrzeć. Nie spojrzeć, nie oglądać, wejrzeć. Możemy tak wiele czytać, możemy tak wiele słuchać, ale nigdy nie wejrzeć. Możemy tylko oglądać i mówić, o, jak wspaniałe jest Boże Słowo. Ale musimy wejrzeć. Inne tłumaczenie tego fragmentu Bożego Słowa, które czytałem, mówi, że mamy starannie i pilnie rozważać zakon wolności, starając się jak najgłębiej wniknąć w jego treść. Zastanawiałem się, jak to mam czynić, tak normalnie wniknąć w jego treść. Wiecie, jest to wspaniałe, że Biblia zawiera odpowiedź na każde pytanie. I kiedy zastanawiałem się, jak mam wejrzeć, jak mam wniknąć w to Boże Słowo, abym mógł być jego wykonawcą, znalazłem słowo, które wielokrotnie już czytałem, Bóg mi go przypomniał, które zapisane jest w przypowieści Salomona, 4 rozdziale 20 od 20 wersetu. Możecie nie szukać, będę cytował. I tam Bóg przeprowadza nas i pokazuje kolejne kroki, jak mamy wejrzeć w Boże Słowo. I mówi tak, po pierwsze, synu mój, jako ten pierwszy krok mówi, zwróć uwagę na moje słowo. Bracia, siostry, jakżeż to jest ważne. Jest taki czas, w którym mam dużo czasu, dużo więcej niż dotychczas na to, żeby czytać Boże Słowo. Ale widzę, że kiedy chcę czytać Boże Słowo, ile szatan się natrudzi, bracia, siostry, żeby rozproszyć moją uwagę. Skup uwagę, zwróć uwagę, skup swoje myśli. Może musisz zamknąć drzwi do swojego pokoju. Może musisz siąść tam, gdzie nikt ci nie będzie przeszkadzał. A na pewno musisz wyłączyć telewizję, komputer, radio, muzykę. Musisz się wyciszyć. I musisz skoncentrować swoje myśli. Zdyscyplinować swoje myśli, żeby one nie zaczęły biegać wokół spraw tego dnia, który był lub może będzie. Zwróć uwagę na moje słowo. Zwróć uwagę tylko na moje słowo wtedy, kiedy go czytasz. I drugi krok, nakłoń ucha. Bracie, siostro, nakłoń ucha. Po każdy list do 7 zborów, Pan Jezus, który był autorem tych listów, mówi, kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Kto ma uszy, jakie uszy, nie chodzi o te fizyczne uszy. Musimy się zestroić przez moc i działanie Ducha Świętego. Musimy się zestroić z falami Bożymi. Musimy zacząć słuchać to, co Duch Święty chce do nas powiedzieć. Nakłoń ucha. I trzeci krok, nie spuszczaj ich z oczu. Nie spuszczaj ich z oczu. Początkiem lutego, bracia, siostry, byliśmy w Warszawie. Musieliśmy przejechać z jednego końca Warszawy do naszego celu na drugi koniec Warszawy. I ja z moją żoną usiedliśmy z tyłu. Asia usiadła za kierownicę, a Tomek z boku. I dojechaliśmy szczęśliwie i to bardzo szybko tam i z powrotem. Po pierwsze, moja córka jest dobrym kierowcą, a po drugie dlatego, że Tomek siedział obok i trzymał mapę na swoich kolanach i nie spuszczał z niej oczu. Czytali nazwy ulic i mówił, a teraz w prawo, teraz w lewo, na tym skrzyżowaniu następnym w tą stronę. I jechaliśmy. W pewnej chwili Asia podała nazwę ulicy, a on mówi, jesteśmy trochę za daleko, ale wiem jak wrócić. I szybko dojechaliśmy. Nie spuszczaj ich z oczu. Bracie, siostro, jeśli nie chcesz wejść na niewłaściwą drogę, która może wydawać ci się wygodniejsza, łatwiejsza, może zupełnie równoległa, prowadząca w tym samym kierunku, jeśli nie chcesz wyjść i zboczyć, musisz mieć mapę, którą jest Boże Słowo. I musisz tej mapy nie spuszczać z oczu. Musisz ją mieć cały czas przed oczyma. Wiecie, teraz, kiedy mam więcej czasu na to, żeby czytać Boże Słowo, kiedy tak naprawdę staram się wnikliwie czytać, to wiecie, zauważam, że potem robiąc zupełnie co innego, jakby widzę ten obraz tej strony i wiem, w którym miejscu, na której stronie, w którym rzędzie, ile wersetów z góry, z dołu, jest właśnie ten werset, który dla mnie najwięcej przemówił. Tak musimy czytać Boże Słowo, żeby ono nie schodziło z naszych oczu. Bracia, siostry, są obrazy, które nas pochłaniają i które zamazują nam obraz Bożego Słowa. A więc pilnujmy swoich oczu. Pilnujmy swoich oczu, na co patrzymy, ażebyśmy mogli mieć Jego Słowo zawsze przed swoimi oczyma. I czwarty krok, o którym tu mówi, zachowaj je w głębi serca. Zachowaj je w głębi serca. Bracia, siostry, co to jest nasze serce? To nie jest to serce, które jest mięśniem, które pompuje krew po naszym ciele. Inne znaczenie jest serca w sensie biblijnym. Serce, to o którym Biblia mówi, składa się z trzech części. Pierwszą częścią jest nasz umysł, nasze myśli. Drugą częścią jest nasza wola, nasze decyzje. I trzecią częścią są nasze uczucia, nasze emocje. A nasz umysł, bracia, siostry, jak się nad tym zastanawiałem, jest tą bramą wjazdową i bramą wyjazdową, tą przednią częścią naszego serca. Bo Biblia mówi, że z serca pochodzą myśli, a więc z serca, z woli, z naszej uczuć dostają się do naszych myśli. Ale to, co przebywa w naszych myślach, nasze przemyślenia trafiają, wpadają, wchodzą do naszego serca. Zachowaj je w głębi serca. Kiedy Boże Słowo wejdzie w głębię naszego serca? Wtedy, kiedy ogarnie naszą wolę i nasze uczucia. Kiedy z naszych myśli, wtedy kiedy o nim rozmyślamy, ogarnia nasze uczucia. Ma upodobanie w zakonie Pana. A więc wtedy, kiedy pokochamy Jego zakon i Jego słowo, wtedy, kiedy w naszych sercach jest nieustanne pragnienie tego, aby czytać i karmić się tym słowem. I wtedy, kiedy ogarnie naszą wolę, wtedy, kiedy naszą decyzją nieprzymuszoną jest to: Boże, oddaję Ci moje życie. Oddaję Ci każdą dziedzinę mojego życia, abyś Ty nim rządził. Każdą decyzję, którą chcę podjąć ją chcę w Twoim imieniu i zgodnie z Twoją wolą. I wtedy, kiedy słowo to wejdzie w głębie naszego serca, kiedy wypełni nasze serce, wtedy to serce zaczyna kierować naszymi myślami. I wtedy z naszego serca pochodzą te właściwe i dobre myśli. Więc kiedy Bóg mówi do nas: zachowaj je w głębi serca, to musimy najpierw zrobić te trzy kroki, czyli zwrócić uwagę, nakłonić ucha, nie spuszczać z oczu i rozmyślać o tym słowie tak długo, aż ono wejdzie i ogarnie naszą wolę i nasze uczucie. Bo co wtedy się stanie? Bo wtedy, bracia, siostry, mówi Boże Słowo, staną się one życiem dla tych, którzy je znajdują, i lekarstwem dla całego ich ciała. Te słowa zacznie w nas działać, jeśli w ten sposób wejrzymy w Boży zakon. I to jest ten pierwszy krok. Wejrzeć z wiarą. Wejrzeć nie spoglądając, ale wejrzeć głęboko. Wniknąć, zwracając swoją uwagę, swoje uszy nakłaniając, swoje oczy i tak, aż wpadnie głęboko do naszego serca. I drugi krok, jeśli chcemy być wykonawcami Bożego Słowa. Kto wejrzał w on doskonały zakon wolności i trwa w nim. I trwa w nim. Bracie, siostry, to nie może być jednorazowe wejrzenie. Boże Słowo mówi: musisz w nim trwać. Bo dalej w przypowieściach Salomona następny werset mówi: czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego życia, swego serca, przepraszam, bo z niego tryska źródło życia. Dlaczego musimy strzec swojego serca? Dlatego, że tam weszło Boże Słowo, które jest życiem. I kiedy weszło tam Boże Słowo, które jest życiem, to z naszego serca zaczyna bić źródło życia. Nasze serce zostało przemienione. Kiedy przyjęliśmy Jezusa, nasze serce zostało zmienione. Otrzymaliśmy inne serce. Bracia, siostry, ale jeśli serce nasze jest niestrzeżone, wtedy ono zostanie zaśmiecone. I wtedy z jego wnętrza zaczną pochodzić inne myśli i inne rzeczy, nie te, które mają. A więc trwaj w Bożym zakonie i strzeż swojego serca. A jak mamy strzec swojego serca? Strzeżmy bramy wjazdowej. Strzeżmy naszego umysłu. Uważajmy nad tym, co myślimy. Bracia, siostry, nasz umysł to jest jak młyn. Jak młyn, który ciągle pracuje. On ciągle i ciągle pracuje. On miele. Jego się nigdy, póki żyjemy, póki oddychamy, jego się nigdy, nigdy nie da zatrzymać. I coś miele, bracia, siostry, jeśli do tego młyna będziemy podawać pszenicę, Boże ziarno, to zmielemy i otrzymamy mąkę. I otrzymamy przemienione serce. Ale jeśli coś innego tam zacznie wpadać, to bracia, siostry, nie dziwmy się potem, patrząc na nasze życie, że widzimy inne rzeczy, że widzimy niepokój, widzimy lęk, widzimy niewiarę, widzimy zgorzknienie, zniecierpliwienie, zniechęcenie. Może się dziwimy, ale zauważmy, cośmy dawali do tego młyna. Bracia, siostry, ten nasz umysł jak młyn ma siłę ssącą i diabeł nie zmarnuje żadnej okazji, aby go zaśmiecić przez nasze oczy, przez nasze uszy, aby go zaśmiecić, aby dać tam coś innego do zmielenia. Pilnuj swojego serca. Pilnuj swych myśli, bracie, siostro. Ja muszę pilnować, wy musicie pilnować. Aby trwać w Bożym zakonie, bracia, siostry, musimy wiedzieć, co dajemy do młyna, jakim jest nasz umysł. Czy to jest Boże Słowo? Sam Bóg przyszedł do Jozuego i dał mu taką naprawdę niesamowitą radę. I mówi, niech nie oddala się księga tego zakonu od twoich ust. To było pierwsze. Niech nie oddala się księga tego zakonu od twoich ust. Jeśli się nie będzie oddalać ta księga od twoich ust, jeśli będziesz ją czytał, tak jak powiedzieliśmy przed chwilą, to Bóg mówi następne słowo, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy. Wtedy w tej bramie znajdzie się Boże Słowo i będziemy myśleć o nim i myśleć ciągle o nim. I potem mówi, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane. Bracia, siostry, jeśli ta księga nie będzie się oddalać od nas, to wtedy będziemy w stanie myśleć i wtedy będziemy strzec naszego serca i wtedy będziemy wykonawcami Bożego Słowa. Nie ma innego wyjścia. Bracia, siostry, musimy być napełnieni Bożym Słowem. Apostoł mówi, Słowo Boże niech mieszka w was obficie. Niech mieszka, niech tam przebywa, niech tam jest. Musimy być jak to drzewo, jeśli chcemy wydawać owoce i żeby liść nas nie więdną, musimy być zasadzeni nad strumieniami wód. Nasze korzenie muszą się zapuścić nad te wody. Spróbujcie wyrwać takie drzewo. To jest trudne. Jeśli my nie będziemy chcieć tego zrobić, nie jest to możliwe. A więc musimy trwać. Musimy, aby być wykonawcą Bożego Słowa, musimy mieć właściwe motywacje, przyjąć właściwą postawę i wykonać właściwe kroki. Wejrzeć w Boży zakon i trwać, być wypełnieni Bożym Słowem. A potem Bóg, bracia, siostry, wprowadzi nas w testy i doświadczenia, aby nas nauczyć wykonywania Jego Słowa. Aby nauczyć Izrael wiary i zaufania w Niego, Bóg najpierw pokazywał mu swoje cuda w Egipcie, ale później wprowadził ich na pustynię, aby ich doświadczyć. I oni tak przechodzili z jednego doświadczenia do drugiego i Bóg ciągle ich uczył, ale ich nie nauczył, bracia, siostry. I jeśli Bóg nas będzie chciał nauczyć, wprowadzi nas w testy i doświadczenia. Jeśli będzie nas chciał nauczyć oczekiwania na Niego, wprowadzi nas w taką sytuację, gdzie trudno będzie czekać. Gdzie będzie chciał się coś zrobić, ale Bóg będzie nas chciał nauczyć czekać na Niego. Jeśli Bóg nas będzie chciał nauczyć uwielbiać Go w każdej sytuacji, jeśli Bóg nas będzie chciał nauczyć śpiewać właściwą pieśń po właściwej stronie, wprowadzi nas tak jak naród Izraelski w sytuacji, w której nie będzie wyjścia. której z jednej strony będzie Morze Czerwone, a z drugiej wojska egipskie. I wtedy będzie czekał, czy my śpiewamy, bo On zna wyjście, ale musi nas tego nauczyć. Jeśli nas będzie chciał Bóg nauczyć pokory, bracia, siostry, to On da do naszego życia sytuacje i ludzi, którzy nas tej pokory będą uczyć. Jeśli nas będzie chciał nauczyć opanowania Jego charakteru, da nam takie sytuacje, trudne sytuacje, w których musimy się tego nauczyć. I da nam te sytuacje, bracia, siostry. My możemy potknąć się. Możemy jakiegoś testu nie zdać, bracia, siostry, bo jesteśmy ludźmi. Ale ważne jest to, jaka jest nasza postawa po potknięciu. Kiedy Izrael się nie mógł nauczyć, bracia, siostry, oni trwali w uporze. Ich serca były zatwardziałe. Oni powiedzieli nie, nie. Bogu mówili nie. Oni nie wierzyli w Niego. Oni Go kusili, mówili, czy jest Bóg wśród nas? I to najbardziej zasmuciło Boga. Oni nie chcieli Go słuchać. Oni Go nie chcieli słyszeć i nie chcieli się niczego nauczyć. A co najważniejsze, po żadnym swoim upadku nie przyszli w pokucie do Niego. Ale my musimy mieć inną postawę, bracia, siostry. Jeśli zdarzy nam się potknięcie, musimy być tymi, którzy przyjdą, którzy są zdolni przeprosić, którzy są zdolni do tego i gotowi do tego, aby pokutować. Musimy być gotowi do tego, aby się podnieść i iść dalej. Musimy być gotowi do tego, aby wierzyć. Jeśli będziemy mieć taką postawę, pójdziemy dalej i Bóg nas będzie mógł uczyć i uczyć i będziemy mogli stać się Jego wykonawcami. Drodzy bracia i siostry, czas jest naprawdę bliski. 2000 lat temu, kiedy apostoł Jan pisał objawienie świętego Jana, mówi, błogosławiony jest ten, który czyta, odczytuje, który słucha i zachowuje Jego słowo, bo czas jest bliski. Czas jest, abyśmy mogli gromadzić Jego olej i Jego łaskę. Ten czas jest, bracia, siostry, tak bliski. Jest czas, bracia, siostry, abyśmy zmienili swoje priorytety. Kiedy apostoł Paweł płynął do Rzymu, jego okręt wpadł w burzę. I oni wszystko wyrzucili, może rzeczy wartościowe ze swojego okrętu po to, aby ratować okręt, aby ratować swoje życie. Nasze okręty naszego życia wpływają, bracia, siostry, w morze, w niebezpieczne miejsca. I może musimy coś z naszego życia wyrzucić, abyśmy mogli zachować swoje życie. Bóg to jedyny wie. Musimy zmienić swoje priorytety. W swoim liście Jezus do Filadelfii mówi, przyjdę rychło, trzymaj co masz. Ale bracia, siostry, musimy się zastanowić, co mamy. Czy mamy coś trzymać? Czy mamy coś, aby trzymać? Trzymaj co masz, aby nikt nie wziął twojej korony. Ten zbór miał co trzymać, choć Biblia mówi, że niewielką mieli moc, ale zachowali ich nakaz, a więc mieli co trzymać. I bracia, siostry, musimy się nad tym zastanowić. Czasu mamy niewiele. Czy jesteśmy wykonawcami Jego słowa? Czy gromadzimy Jego olej? Czy trzymamy i co mamy trzymać? Bracia, siostry, chciałem zakończyć. Może dzisiaj czuję tak to i wtedy, kiedy się przygotowywałem i teraz, że chciałbym na koniec tego pomodlić się. Może poproszę was, abyśmy wszyscy wstali. Może zespół wyjść, aby może coś cicho grać. Bracia, siostry, ja nie jestem tutaj na tym miejscu jako ten, który jest już wykonawcą Bożego Słowa, który już coś stosuje, bracia, siostry, ale to słowo do mnie bardzo głęboko przemawia. Kiedy czytałem list do Filadelfii, to słowo tak mocno do mnie przemówiło, bo poczułem się pusty, bracia, siostry. Trzymaj, co masz. A ja się zastanawiałem, Boże, ale co ja mam w swoim życiu? Bracia, siostry, jeśli jest tu ktoś na tym miejscu i czujesz, że dzisiaj ze swojego życia musisz coś wyrzucić. Musisz wyrzucić coś z okrętu, który idzie, bo zatoniesz w przeciwnym przypadku. widzisz, że nie masz oleju. Widzisz, że nie gromadzisz zapasów łaski. Widzisz, że nie masz co trzymać. Musisz odpowiedzieć na Boże wołanie. Ja chciałbym się modlić. Czy jest ktoś taki, jeśli chcesz, aby dać Bogu znak, że tego potrzebujesz właśnie, możesz wyjść teraz do przodu. Będziemy się razem tutaj modlić. Bracia, siostry, słuchacz to jest ten, który przyszedł, popatrzył i odszedł. Ale nie możesz odejść, bracie, siostry. Jeśli chcesz być wykonawcą Bożego Słowa, nie możesz odejść. Musisz coś zrobić ze swoim życiem. Musisz przyjść do Boga. Jeśli nie masz nic, jeśli czujesz, że nie masz co trzymać, to przyjdź do Tego, który ma wszystko, który chce Ci dać, abyś miał co trzymać. Może nie musimy tutaj jeden za drugiego się modlić. Może razem się modlimy. Podejdźmy, bracia, siostry. Ja jestem też tym, który właśnie potrzebujemy tego, aby przyjść do Boga. Aby On nas napełnił. Aby On nam dał. Halleluja. Halleluja, Boże. Przyjdźmy przed Boże oblicze. Przyjdźmy do Tego, który jest dawcą. Boże, Boże, uwielbiam Ciebie. Boże, wywyższam Ciebie. Wywyższam Ciebie z moimi braćmi, z moimi siostrami. Boże, że jesteś Panem, że jesteś Bogiem Wszechmogącym, że jesteś Bogiem, który trzymasz wszystko w swoich rękach, że trzymasz czasy i chwile, Boże. Boże, dziękuję Ci za to, że jest czas łaski, że jest ten czas, w którym możemy gromadzić olej, że jest ten czas, w którym, Boże, możemy czerpać z zapasów Twojej łaski, Boże. Że jest ten czas, w którym możemy trzymać to, co Ty nam dasz, Panie. Przychodzimy do Ciebie, Panie. Dziękuję Ci za ten doskonały zakon wolności. Dziękuję Ci za Twoje żywe, święte, skuteczne słowo, Panie, które jest zdolne przenikać nasze życie, które jest zdolne zmieniać nasze życie. Boże, dziękuję Ci za Ducha Świętego, którego Ty nam dałeś, Boże, tego Ducha Prawdy, który wprowadzi nas we wszelką prawdę. Dziękuję Ci, Panie, za to, że w Tobie jest wszelka moc, Panie. I dzisiaj przychodzimy do Ciebie, Panie. Przychodzę do Ciebie z moimi braćmi, siostrami, tymi, którzy wyszli tutaj do przodu i tymi może, którzy są na tej sali i słuchali Twojego słowa, Panie. Wyznaję Ci dzisiaj, Panie, że chcę zmienić swoje życie. Chcę mieć tą właściwą motywację. Chcę kochać Ciebie ponad wszystko, Boże. Chcę mieć tą właściwą postawę. Chcę zerwać z wszystkim, co jest w tym świecie, Boże. Chcę być gotowy do tego, aby Ci być posłuszny. Panie, ale przychodzę do Ciebie, do Tego, który masz wszystko. I proszę Cię, Panie, abyś pomógł mi tak naprawdę wejrzeć w Twój zakon. Tak naprawdę głęboko, z całą swoją uwagą, aby moje uszy mogły słyszeć Twój głos, Boże. Abym miał to właściwe ucho, które słyszy to, co Duch Święty Twój mówi do zborów, Panie. Tak Cię o to proszę. Abym mógł wejrzeć, ale abym mógł trwać, Panie. Aby Twoje święte słowo mieszkało w moim sercu. Aby moje życie było przepełnione Twoim słowem, Panie. Aby moje myśli były przepełnione Twoim Słowem. Abym mógł rozmyślać o Twoim Słowie, Panie. Abym mógł być Jego wykonawcą. Panie, napełniaj nasze życie. Proszę Cię, napełniaj. Abyśmy mogli czerpać olej. Abyśmy mogli czerpać Twoją łaskę do naszego życia, Panie. Abyśmy mieli co trzymać, Panie. Abyśmy byli tymi, którzy wykonują Twoje Słowo. Którzy zachowują Twój nakaz, Panie. Abyś i Ty nas zachował w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały ten świat, Panie. Niech Ci będzie chwała, niech Ci będzie wywyższenie. Boże, dziękuję Ci za ten czas, dziękuję Ci za to słowo, przez które do mnie przemawiasz i do nas przemawiasz. Niech Ci będzie chwała, bądź wywyższony, bądź uwielbiony. Amen.